Polskie Radio Euro, program czwarty Polskiego Radia, 8 minut po 23. Tomasz Kosiorek, rozpoczynamy Zostaw Wiadomość. Dobry wieczór. Jestem jaki jestem, to tytuł naszej dzisiejszej audycji. A dlaczego taki jestem i czy to oznacza, że nic się już nie zmieni? Nad tym będziemy się zastanawiać z moim dzisiejszym gościem, Marią Monetą Malewską, psychoterapeutką, buddystką, mistrzynią Rin Zai Zen. Dobry wieczór, Marysiu.
Dobry wieczór.
Jestem jaki jestem, to było takie hasło, taki tytuł programu, w którym Michał Wiśniewski opowiadał, że taki jest, dopuszczał nas bardzo głęboko do różnych swoich tajemnic. Mam wrażenie, że jego wgląd był niewielki, bo on tak opowiadał rzeczywiście o tym, co się u niego działo na bieżąco, ale nie do końca wiedział, dlaczego on taki jest, jaki jest. A ja chciałbym, żebyśmy w dzisiejszej audycji trochę naszych słuchaczy pomęczyli, a w zasadzie skłonili do tego, żebyście zastanowili się, dlaczego jesteście tacy, jacy jesteście. Ja mam wrażenie, że to jest podstawowe zadanie psychoterapii, że na psychoterapii właśnie tym się człowiek zajmuje, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego coś się dzieje w moim życiu właśnie tak, jak się dzieje, no i czy jest jakaś szansa, żeby z tym coś zrobić. Takie podstawowe pytania chyba, nie?
Oj tak, podstawowe pytania i jednocześnie taki podstawowy wgląd w siebie i wcale niełatwy. To wcale nie jest prosto dotrzeć do pewnych mechanizmów, które rządzą naszym życiem. Nie jest prosto uświadomić sobie, dlaczego tak, a nie inaczej.
A dlaczego nie jest prosto? Ale bo w końcu sobie towarzyszymy przez całe życie.
Dlatego, że część z nich jest takimi automatycznymi już i nawykowymi zachowaniami. Część wiąże się także z genetyką. Część jest nabyta. No niesiemy cały swój wielki świat w sobie i to od bardzo wczesnego dzieciństwa. Różne powiedzenia, różne zdarzenia, które nas w jakiś sposób modelują. Nasze własne doświadczenia, które uczą, jak się zachować w danej sytuacji, co z tego mamy, jeżeli zastosujemy taką, a nie inną taktykę. I bardzo trudno potem sobie to wszystko przypomnieć, bardzo trudno to wszystko odtworzyć sobie, jak to się stało, że właśnie tutaj mam jakąś dziurę, czegoś nie potrafię, czegoś nie umiem, a w czymś innym jestem bardzo dobra i mocno się czuję.
Kiedyś ktoś powiedział, że bardzo trudno jest zrozumieć wojnę, jak się jest na pierwszej linii frontu, bo jeżeli stoi się przed mapą i ogląda się, jak się posuwały z której strony jakie wojska i którędy ta linia frontu przebiegała, to trochę człowiek nabiera innego spojrzenia i jest w stanie ogarnąć ją w całości. Które momenty są takimi momentami, kiedy my stajemy przed mapą swojego życia? Gdzie widzisz szansę na to, żeby ogarnąć całość? Żeby już nie tylko być na tym froncie, w tym momencie, kiedy ja walczę z codziennością, tylko żeby nabrać szerszej perspektywy?
No są to przede wszystkim taka chęć w człowieku budzi się wtedy, kiedy przeżywamy coś bardzo mocno i bardzo głęboko. Kiedy dopada nas ból istnienia, kiedy dopada nas taka świadomość tego, że niewiele rozumiemy, że niewiele wiemy, że po prostu to życie się jakoś toczy, a my na to mamy większy albo mniejszy wpływ, ale że w tej chwili jest źle, że w tej chwili jest cierpienie. To nie musi być koniecznie cierpienie spowodowane jakimś wydarzeniem. To może być właśnie sam ból istnienia. Sama głębia nasza, która się odzywa i której czegoś jest brak, która rwie się do czegoś, która chciałaby coś więcej albo chciałaby ogarnąć, chciałaby zobaczyć, kim się jest, po co się przyszło na ten świat, dlaczego się żyje, dlaczego trzeba umrzeć, jak sobie z tym poradzić wszystkim. I wtedy rodzi się taka chęć w człowieku poznania troszeczkę siebie, zobaczenia, w jaki sposób my działamy, zapoznania się z tym, co nas stworzyło, jak to się stało, że mamy takie, a nie inne poczucie humoru, albo że z jednymi rzeczami sobie radzimy doskonale, a z drugimi kiepsko. I to jest moment, który powoduje, że człowiek ma ochotę coś w sobie zmienić, że ma ochotę rosnąć. Właściwie do takiego wglądu doprowadza człowieka ból.
Czyli musi być w życiu kryzys.
Czyli jest kryzys, czyli jest... Z tym, że to nie musi być, tak jak powiedziałam, to może być taki kryzys psychologiczny, tak? Mhm. I w tym momencie zaczyna się taka większa praca nad sobą samym.
70044 to jest nasz numer SMS-owy i dzisiaj chciałbym zadać wam to pytanie, dlaczego jesteś ty, drogi słuchaczu, ty, droga słuchaczko, właśnie taki, taka, jaki, jaka jesteś. Ciekaw jestem, czy zadajecie sobie też to pytanie, dlaczego jestem taki, jaki jestem, dlaczego jestem taka, jaka jestem, co mnie ukształtowało, co miało wpływ na moje życie. Bo to jest trochę tak, jakby przyjechać dzisiaj do Polski, tę Polskę poznać, ale zupełnie odcinać się od historii i mówić, nie, no historia to mnie nie interesuje i nie interesuje mnie, dlaczego Polska w tych granicach leży.
A dlaczego stoi Pałac Kultury?
A dlaczego stoi Pałac Kultury? A dlaczego Starówka jest taka mała? Więc mam wrażenie, że dzisiaj przed nami wielka wyprawa, może w głąb siebie. Zapraszamy na tę wyprawę, która potrwa dzisiaj do pierwszej w nocy, więc mam nadzieję, że będziecie z nami. Ktoś proponuje, żebyśmy porozmawiali o naszym kraju, bo często o tym myśli. No, już w poniedziałek porozmawiamy o tym, o Polakach, czyli o nas, o tym, jak się stowarzyszamy i jak nam jest we wspólnocie narodowej, więc polecam tę audycję. A teraz, dlaczego jesteś taki, jaki jesteś? 70044 i zostaw @polskieradio.pl. 720 i 24 to numer SMS-owy, z którego możecie korzystać, jeżeli chcecie się z nami skontaktować. W programie czwartym Polskiego Radia w Radiu Euro mówimy dzisiaj w Zostaw Wiadomość o tym, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Jeszcze informacja techniczna. Każdy SMS wysyłany na ten numer kosztuje 50 groszy plus VAT, czyli 61 groszy brutto. A Antygona napisała, jestem jaka jestem przez rodziców, nie powiem, że dzięki nim. Myślę, że to ciekawie brzmi w zestawieniu z tym nikiem, jednak Antygona też miała sporo do zarzucenia swemu ojcu. I jest też SMS od Magdy, bo jestem córką swoich rodziców, przecież najwięcej wynosimy z domu. Super. I myślę, że fajnie jest do tego dojść. Dojść do tego, jak mnie ten dom rodzinny ukształtował. Ale różne rzeczy można z tym zrobić, bo co innego to jest zdobycie wiedzy i zrozumienie tego, co się w tym domu działo, jaką ja zajmowałem tam pozycję, kim ja byłem, które moje rzeczy są stamtąd, które moje zachowania są stamtąd, ale co innego jest, co my z tym będziemy robili, czyli jak my ten bagaż z domu wykorzystamy w życiu. A to już można iść w różne strony. Jeżeli słyszę, że no, jestem taka przez rodziców, a nie dzięki nim, to słyszę w tym jakąś pretensję.
No ja też. Natomiast ja chyba już mówiłam w którejś naszej audycji o tym, ale teraz muszę powiedzieć to jeszcze raz, tym bardziej, że na pewno są osoby, które tego nie słyszały. Mianowicie jest w buddyzmie mówi się czasami tak, że w stanach przed urodzeniem człowiek ma taką kosmiczną świadomość, czyli wie wszystko. I wie, że jak przyjdzie na tą ziemię, to musi popracować nad sobą i musi coś w sobie zmienić. I musi popracować nad rzeczami, które są u niego słabsze. A ponieważ wie wszystko, w związku z tym wybiera sobie czas, miejsce i rodziców, którzy dadzą mu najlepsze warunki do tego, żeby z tym czymś się zmierzyć. Co okazało się być jeszcze niezałatwione, tak? Mhm. Czego jeszcze żeśmy sobie nie załatwili. I w związku z tym to my wybieramy sobie rodziców. Tylko oczywiście w momencie, kiedy się rodzimy, zapominamy już o tym, że to miały być te najlepsze warunki dla nas i że właśnie ci rodzice, tacy jacy są, mogą nam dać takie wspaniałe pole do tego, żebyśmy się zmienili, żebyśmy się udoskonalili, żebyśmy byli osobami, które nad sobą bardzo, bardzo mocno w tym życiu pracują.
Widzisz, tak łącząc zupełnie różne wątki, myślę sobie, że w katolicyzmie są takie słowa, które ludzie mówią, że Bóg różne rzeczy, czy świat stawia różne rzeczy na ludzkiej drodze, ale Bóg daje siłę, żeby je pokonać. Mhm. Natomiast no mam wrażenie, że ani z jednej, ani z drugiej koncepcji, że tak powiem, nie korzystamy, kiedy mówimy, kiedy jedziemy na poczuciu krzywdy, to znaczy my jesteśmy skrzywdzeni, bo ja pochodzę z takiego domu, więc ja sobie odpuszczam. Dla mnie hasło ja pochodzę z takiego domu to jest niestety często bardzo trudne wyzwanie i wymagające naprawdę ogromnego wysiłku, żeby się z różnymi rzeczami zmierzyć, bo ileś rzeczy trzeba wtedy przepracować. To znaczy, jeżeli ci rodzice jacyś tacy byli, że przez nich taka jestem, no okej, okay, no to jak miałam 7 lat, albo 10, albo 12, to ja nie byłam w stanie nic z tym zrobić, ale jak już jestem duża, jak już jestem dorosła, albo dorosły, to mam więcej możliwości, żeby się zmierzyć z tym, co oni mi tam do tego plecaczka spakowali.
No wiesz, jeżeli wiem, że przez nich taka jestem, to wiem, co oni mi także, no w cudzysłowie oczywiście, zrobili, tak, że taka jestem. Ale tak jak słusznie powiedziałeś, jeżeli mamy już te naście lat i wiemy, że to przez nich, w cudzysłowie znowu, to możemy zacząć odkręcać to, to możemy zacząć, możemy powiedzieć sobie, nie pasuje mi to, ja tak nie chcę. Mnie to na życie nie jest do niczego potrzebne, a wręcz przeciwnie, może to być czymś, co będzie wielkim hamulcem w moim życiu. W związku z tym mogę to zacząć zmieniać. I to, co powiedziałeś, osoby, które zaczynają zmieniać, albo osoby, które zaczynają dostrzegać także pozytywy takiego właśnie domu, czyli domu, który daje szansę na pracę, na popracowanie nad sobą, bo mówiliśmy, że tam
co brzmi
musi być,
paradoksalnie,
tak,
paradoksalnie.
Musi być tam, no przepraszam, że tak mówię, ale musi być jakiś ból. Jeżeli bólu nie ma, to nie ma żadnego powodu do tego, żeby pracować nad sobą. Czyli ten ból może być czymś bardzo pozytywnym. Może być właśnie bodźcem do tego, żeby zacząć zmianę, żeby wejść w zmianę i tą zmianę przeprowadzić, bo boli, bo jest mi niewygodnie, bo jest mi z tym źle. I jeżeli mam takie poczucie, że to rodzice mi to zrobili, to teraz mogę powiedzieć, a teraz ja sama siebie będę kształtować. Teraz mogę podziękować rodzicom i powiedzieć dziękuję, ja tego nie chcę, to nie jest moje. Ja sobie nie chcę tego brać na życie, nie chcę tego ciężaru nieść. W takim razie zostawiam to i biorę coś innego, coś, co mi pasuje. Coś, co mogę nieść przez życie.
No tylko zanim ta zmiana, to musi być zrozumienie, że ja jestem w jakimś procesie. To znaczy, że że to moje życie to nie jest tylko suma zdarzeń, ale to jest suma wyników pewnych działań. I trzeba tutaj sobie zadać pytanie, kto tym życiem steruje. To znaczy, kto na to wpływa. Domyślam się, że myślisz o tym samym, co ja. A mianowicie, no, kilkanaście dni temu pewnie wysłałem do ciebie w środku nocy taką wiadomość, po której ty oddzwoniłaś, bo okazało się, że nie spałaś. Oczywiście, jak wracam z audycji, to mam wrażenie, że wszyscy są właśnie po pracy i można się z nimi kontaktować, a nie każdy wyłącza komórkę
bardzo
na noc.
Bardzo ważną wiadomość.
Tak, bo to był... Ja jestem niedługo przed 30 urodzinami. Tak. Ja zrozumiałem wreszcie, do kogo należy to życie. I tak naprawdę zrozumiałem, że w ciągu tych 30 lat to był taki spory czas, kiedy inni decydowali za mnie. Decyduje się za dziecko, a później nawet jak to dziecko jest trochę większe, to decydują za to dziecko różne głosy, które się w głowie odzywają. Znaczy odzywa się gdzieś tam mama, która mówiła, że masz być taki i taki. Odzywa się tata, pani z przedszkola, koledzy, ktoś tam. To są trochę takie głosy niby ze strychu, niby z przeszłości, ale one skutecznie różne rzeczy podpowiadają. No im człowiek starszy i dojrzalszy, to tym bliżej jest do tego, żeby zrozumieć, że o matko, to jest naprawdę w moich rękach. Że mogę mieć ograniczone zdolności do zawiadowania tym. Że ja też pewnych rzeczy nie przeskoczę. Ale nie zmienia to faktu, że jednak naprawdę, że to jest moje życie.
Tak. I ty możesz o tym decydować, co chcesz sobie zostawić w tym plecaku z domu, bo ja chcę powiedzieć jeszcze taką bardzo ważną i bardzo istotną rzecz. Wiele rzeczy, które rodzice nam dają, to są bardzo cenne, że tak powiem, wskazówki na życie. Także zawsze trzeba zrobić sobie taki remanent i powiedzieć, to zostawiam, tak, to zostawiam, bo to akurat jest bardzo fajne i bardzo dobre. I ja to kupuję, ja to biorę. Natomiast są rzeczy, których nie chcę, bo to nie jest moje i to trzeba po prostu z tego plecaka wyrzucić. Oczywiście to się nie robi tak że to jest jeden wieczór, aczkolwiek w jeden wieczór możemy podjąć taką decyzję, nawet w jedną chwilę, prawda, że ja jednak coś ze sobą zacznę robić, że ja zrobię ten porządek w swoim plecaku, zobaczę, co ja tam w tym plecaku mam, jakie tam osoby siedzą, jakie głosy się odzywają, jakie mechanizmy działają, że ja właśnie w taki sposób już nawykowo prawie, że działam i mogę powiedzieć, ja teraz chcę inaczej, bo mnie się coś w tym nie podoba. A może jestem nieszczęśliwa i chcę zmienić, bo chcę być szczęśliwa. Bardzo łatwo jest swoje złe samopoczucie, swoje poczucie nieszczęścia przypisać komuś. A bardzo często jest to tak, że my sami sobie to nieszczęście robimy.
Albo na tym zafundowanym przez kogoś rozsiadamy się jak na wygodnym fotelu. Tak. I po prostu nic więcej.
Tak, takim mnie Panie Boże stworzyłeś, takiego mnie Panie Boże masz i ja tak sobie będę. Nawet jeśli mam cierpieć przez całe życie, to właściwie nie chcę z tym nic robić.
Wiesz, bo to trochę taki dylemat, tak? Co zrobić z bolącym zębem? Czy iść do dentysty i zdecydować się być może na ból?
Żeby jeszcze bardziej bolało?
Tak, no ale wiesz, no jak idziesz do dentysty, to boli przez chwilę, tak? Boli, potem boli przez chwilę, jak znieczulenie odchodzi, ale być może ten ząb będzie wyrwany albo zaleczony. A tak? To siedzi ci i gnije w tym dziąśle, masz taki rozsączony ten ból, no, walniesz sobie pigułę, to cię trochę mniej boli, tak? Jeden się zapije, drugi pójdzie w następny związek, ktoś inny... będzie zaćpa.
Ktoś inny na zakupy pójdzie.
Ktoś inny się naje, tak. aż mu się zatrzyma wszystko w gardle. No i to jest ten wybór. Czy to będzie ten rozsączony ból, który będzie trwał latami, czy coś z tym robię? Idę do dentysty.
Tak, ale najpierw trzeba sobie zdać sprawę z tego, o czym mówiłeś, Tomku, że to jest w naszych rękach. I to jest w naszych rękach bez względu na to, czy mamy 18 lat, czy mamy lat 48, czy 60. To jest cały czas w naszych rękach. I tylko poziom świadomości nasz może doprowadzić do tego, że wcześniej przyjdzie ta wiedza i że zaczniemy według tej wiedzy działać. Zaczniemy coś robić z tym, co nie jest dobre. Poza tym czasami jest też tak, że rodzice, którzy pozornie robią nam coś złego, w naszym wychowaniu okazuje się być czymś bardzo dobrym. Ja chyba też mówiłam o tym, ale moja mama mi zrobiła kiedyś taką straszną rzecz, którą pamiętam do tej pory, a miałam wtedy lat 17. Uczyłam się angielskiego i tak troszeczkę podkochiwałam w tym panu od angielskiego, który był studentem anglistyki. Ale miałam taki zwyczaj, że po prostu wychodziłam z domu bez kluczy i tak sobie po prostu moja mama musiała potem te klucze gdzieś zostawić u kogoś, ja potem tego kogoś musiałam wywołać na korytarz, żeby on mi te klucze dał, prawda? Czyli dużo zamieszania, bo mnie się nie chciało zadbać o klucze. I mama po prostu któregoś dnia przyszłam i miałam mieć zaraz angielski, przyszłam ze szkoły i zaraz był angielski, zaraz ten pan przyszedł, a ja dostałam kartkę, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach klucze. U mnie w pracy, w Śródmieściu, a ja na Saskiej Kępie. Było mi tak strasznie wstyd. Tak strasznie źle się czułam. Poczułam się taka mała, nieodpowiedzialna. W ogóle, wiesz, no strasznie. No musiałam przeprosić tego pana swojego od angielskiego, że niestety lekcja się nie odbędzie, bo nie ma gdzie.
Odmówić sobie
klucze,
godziny, tak, w jego towarzystwie.
Godziny z tym panem, tak, bo kluczy nie ma. I bardzo wiele mnie to nauczyło. Oczywiście później dopiero do tego doszłam, jak wiele mnie ten epizod, wydawałoby się, nauczył. Nauczył mnie odpowiedzialności, nauczył mnie tego, że jeżeli ja chcę, żeby coś wyszło, to ja muszę o to zadbać. To ja nie mogę zostawić tego w rękach niczyich, tylko muszę to wziąć w swoje własne. I mamie jestem wdzięczna do tej pory, mimo że wtedy byłam tak wściekła na nią i wydawało mi się, że ona mnie tak strasznie skrzywdziła tym, co zrobiła. No ale potem, wiesz, parę połączeń się w mózgu zrobiło więcej i zrozumiałam, że to nie była krzywda, tylko był to wielki dar mojej mamy dla mnie.
70.044, a ty dlaczego jesteś taki, jaki jesteś? 70.044, no żeby wszyscy mieli tylko takie nauczki w życiu, pozazdrościć. Drogi słuchaczu, ogłaszam wszemi wobec, że dzisiaj nie będzie konkursu na to, kto ma gorzej w życiu. Bo to jest konkurs, który nie prowadzi do niczego, bo mam wrażenie, że my tak narodowo to się licytujemy już od ładnych paru pokoleń, że my to tacy i te zabory takieśmy mieli i tak dalej. I dlatego teraz nie będziemy sprzątać przed domem, ponieważ my mamy taką trudną historię. No nie, tak? Każdy ma swoją historię i to też nie będzie tak na antenie, że my będziemy wam o naszych najboleśniejszych próbach życiowych opowiadać, bo to jest też nasz kawałek. Rozumiem, że z drugiej strony można powiedzieć, no ja to mam gorzej, tak? Bo ja nie tylko takie dostawałam nauczki, ale nakłaniam do tego, żeby, namawiam do tego, żeby jednak pozostać w pewnej pewnym stanie empatii, tak, i współodczuwania. I być może zatrzymać się czasami na tym poziomie, na którym my będziemy opowiadali o czymś i założyć, że okej, no ja mam inne próby w życiu, co nie znaczy, że lepsze albo gorsze. Tutaj skończyłem. Ale piszą też słuchacze o różnych innych sprawach. O, na przykład Magda napisała, gdy wyjechałam na studia, to też poczułam, że wszystko zależy ode mnie. Wyspowodziłam się, a teraz wróciłam do domu na wakacje i znów mam wciskane do ucha jaka to jestem, utarte zdania, jak się od tego uodpornić na te 3 miesiące. Zresztą ja myślę, że 3 miesiące w stosunku do 9 miesięcy tego roku akademickiego, to już jest niezły stosunek. To znaczy, nie da się tyle ponawciskać z tych... Ja najpierw przeczytałem, że ktoś ma gdzie wciska jajka do ucha. Pomyślałem, że to całkiem niezła metafora, bo tak jajko trudno wcisnąć, a jednocześnie na człowiek nie chce się jakoś strasznie uchylać, żeby to jajko nie spadło i się nie zbiło, bo w końcu szanujemy też uczucia drugiej strony. No, taka daleka metafora. Ja myślę sobie, że te 3 miesiące, to można po prostu wracać do swoich doświadczeń z tych 9 miesięcy roku akademickiego. Tak pomyśleć sobie, że ja już jestem trochę innym człowiekiem. Ja mam też inne skale porównawcze, że ja nie jestem tylko taka, jak się wydaje moim rodzicom, bo ja też jestem taka, jak byłam w tym mieście uniwersyteckim, kiedy tam byłam sama i wyswobodzona, jak pisze o tym Magda. To chyba jest duża sztuka, wyswobodzić się od tych wciskanych jajek.
Wyswobodzić się, ale także taką sztuką też jest pokazanie rodzicom, że niektóre z tych wcisków już nie są aktualne. Czyli pokazanie rodzicom swojej dorosłości, pokazanie rodzicom swojej niezależności. W taki sposób, żeby oni mogli zobaczyć i zaufać nam, żeby oni mogli przestać opowiadać te rzeczy, które opowiadają po to, żeby temu dziecku było lepiej w życiu, żeby ono nie popełniło jakiegoś błędu, żeby ono nie czegoś się nauczyło. Oczywiście czasami są to negatywne bardzo rzeczy i przytłaczające i podcinające skrzydła, ale w momencie, kiedy dziecko wraca do domu i pokazuje swoją dorosłość, pokazuje swoją dojrzałość, to ci rodzice też się zmieniają. To nie jest tak, że oni tak od rana do nocy tylko nadają. Oni zauważą to. Więc może skupić się tutaj na pokazywaniu tej nowej siebie i liczyć na to, że rodzice i zauważą, i może nawet dojdzie do jakiegoś dialogu.
A czasami nie słuchać refrenu, który znamy od lat wielu, bo być może to też jest jakaś piosenka rodziców, którą oni mają wgraną, bo nie mają też pomysłu na inną.
A to
sobie
może być,
coś załatwiają.
A to może być taka piosenka, bo to pokoleniowo idą te piosenki.
No tak. 70044. Choroba. Największy wpływ na to, jaka jestem, ma moja choroba, która pojawiła się 10 lat temu i której wciąż nie akceptuję. Podpisano M. A co zrobić wtedy, gdy życiem kieruje los, choroba bliskiej osoby? Jak zrobić porządek w plecaku? Przecież nie da się tego zmienić. Co do choroby, przypominam sobie mojego kumpla, który trochę się w życiu nie szanował i trochę pomógł swojej cukrzycy, która go dopadła w którymś momencie. I mówi, słuchaj, to jest rzecz, która nauczyła mnie, znaczy pokazała mi, że moje działania mają jakieś skutki. I było to niezwykle bolesne. Bo jak sobie nie zrobiłem zastrzyku, jak sobie nie sprawdziłem poziomu cukru, no to lądowałem w szpitalu, miałem wstrząs hiper albo hipoglikemiczny. Proszę tego nie brać jako wzorca z Sewr, nie do końca się akurat na tym znam. Ale mówi, ja lądowałem w szpitalu przez swoje zaniedbanie, przez swoje działania. I mówi, no naprawdę, ta cukrzyca to mnie wyciągnęła z wielu rzeczy, bo ja nagle zdałem sobie sprawę, że ja coś robię i to przynosi jakiś skutek, tak? Jest klik, klik, i każde nasze działanie ma konkretne efekty. Ja mówię, słuchaj, ja naprawdę musiałem mieć 28 lat, żeby to zrozumieć. A co do choroby, to pytanie, co z nią zrobimy? Bo można się ukryć za etykietą i powiedzieć, jestem schizofrenikiem, mam stwardnienie rozsiane, mam reumatoidalne zapalenie stawów i można się nad tym zatrzymać. Ja wiem, że to bardzo utrudnia życie. Ale z drugiej strony nie kradnie całego życia. Chyba, że my je oddajemy walkowerem i mówimy, o ja nie, tak. A ja do jakiej ja pracy pójdę? No przecież ja jestem chory. Czym ja się będę zajmował? Przecież ja jestem chory. Na jaką ja randkę pójdę? Przecież ja jestem chory. Myślę, że są takie refreny, które ludzie słyszą u innych osób i one je bardziej denerwują niż ten ich własny refren, którego nie zauważają.
No nie zauważają, a poza tym takie refreny są bardzo pomocne w tym, żeby nic nie robić, w tym, żeby nie wychodzić, w tym, żeby nie narazić siebie na zbytni wysiłek albo na jakąś długotrwałą pracę.
I mówimy to z całą świadomością mocy tych słów.
Tak, bo to jest bardzo ważne i bardzo istotne. Można się skryć za swoją chorobą, a można, chcę powiedzieć, że ta choroba może stać się także motorem naszych zmian wewnętrznych i motorem, który będzie takim motorem także rozwojowym. Bo też tak to jest. Bo to też zależy od tego, w jaki sposób my podejdziemy do tego. Czy jesteśmy chorzy i w związku z tym nic, czy jesteśmy chorzy i w związku z tym coś. W związku z tym dołożę więcej starań albo może się napracuje, ale też coś osiągnę albo coś przeżyję. Bo to zależy jeszcze, czego my od siebie, od życia właściwie oczekujemy, tak? Mhm. A tym samym, co my zrobimy, żeby dostać to, czego oczekujemy.
A co do tego losu? No właśnie, bo los to jest jeszcze taki konstrukt, który jest gdzieś zupełnie poza nami. To już jest zupełnie poza naszym poczuciem kontroli. Na los my nie mamy wpływu. Jak sobie już różne rzeczy na los składamy, to zupełnie rozkładamy ręce i mówimy, to nie ja. I tak napisał Cyprian, że jego życiem, a co zrobić, gdy życiem kieruje los, czyli choroba bliskiej osoby, to też jest czas jakichś decyzji. Ja myślę, że te decyzje, na przykład pozostanie przy chorym rodzicu, albo związanie całego swojego życia z chorym rodzeństwem, to też jest jakaś decyzja. Nam się wydaje czasami, że decyzją byłoby odejście, tak? Albo zmiana tego układu. Ale my też podjęliśmy jakąś decyzję, może zupełnie nie zdając sobie sprawy, może walkowerem, tak? Może nie podejmując żadnych działań podjęliśmy taką decyzję. To trzeba byłoby tak naprawdę zapytać siebie, co jest w tym pomaganiu drugiej osobie tak naprawdę moje i z czym ja się zgadzam, a co prowadzi mnie do zgorzknienia. Jest taka przejmująca irlandzka sztuka, Królowa Piękności z Linane. Tak cudownie zagrały to w Warszawie w Teatrze Dramatycznym Mirosława Dubrawska i Jadwiga Jankowska-Cieślak, gdzie Cieślak jest córką, która zostaje z chorą matką i nie jedzie do Ameryki, chociaż mogła tam jechać. No, była piękna i różni ludzie jej pożądali, mogłaby mieć wspaniałą przyszłość. Została z chorą matką. I na koniec tego życia regularnie tej matce, której no, gdzieś podświadomie zupełnie zarzuca, że zmarnowała jej życie, kaleczy ją, czy na przykład oblewa ją gorącym tłuszczem, parzy tę matkę, bo cały czas był w niej żal i pretensja do matki, taka, której nigdy nie powiedziała. I ja bym się strasznie w takiej sytuacji bał, kiedy decyduję się na życie z drugim człowiekiem, z jego chorobą, że jeżeli nie jestem do tego w 100% przekonany, że kiedyś już tego nie zdzierżę. I co wtedy?
Wiesz, no na pewno nie oblewanie gorącym tłuszczem, prawda? A może być też taka sytuacja, że jeżeli już naprawdę nie mogę, to szukam innego wyjścia. I takie sytuacje się w życiu zdarzają. I trzeba tylko mieć tyle siły, żeby wiedzieć, że uniosę to. Uniosę swoją decyzję i nie będę mieć żadnych pretensji do otoczenia o to, że taka decyzja jest realizowana w moim życiu. Czy to będzie zostanie, czy to będzie odejście, czy to będzie... To są rzeczywiście bardzo trudne rzeczy i bardzo trudne sprawy, ale łatwiej mają te osoby, które sobie zdają sprawę z tego, że to jest ich decyzja, i że oni mogą tę decyzję zmienić, jeśli przyjdzie taki czas, że będzie wymagała ta decyzja zmiany.
7044. Dzisiaj w Zostaw Wiadomość rozmawiamy o tym, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i co można zrobić z tym, że jacyś jesteśmy. Nasi słuchacze piszą do nas i napisał ktoś, kto podpisał się jako Katol. Jestem taki, jaki jestem, bo pozwalam się prowadzić przez Boga. On mnie zmienia i naprawia. Wcześniej słuchałem mądrych audycji radiowych, ale to było za mało. Poddanie się działaniu Boga zdecydowanie lepiej procentuje niż rozkminianie własnego ja. No, byleby to tylko były słowa Boga, a nie tylko twojego proboszcza, bo on może się czasami z Panem Bogiem rozmijać, chociaż nie znam twojego proboszcza, ale nakłaniam cię do pewnej ostrożności. Natomiast mam wrażenie, że katolicyzm zupełnie nie rozjeżdża się z rozkminianiem własnego ja, przynajmniej ten zaangażowany i taki, który rzeczywiście interesuje się człowiekiem, a nie tylko obrządkiem. Zatem, drogi słuchaczu, bardzo się cieszę, że jesteś z nami, mimo że, jak powiedziałeś, już ci te audycje nie wystarczają. Dominik, przepraszam, Dominik, a widzisz, dobrze pamiętałem jednak, co ta pamięć ludzka... Mam rok więcej, napisał Dominik, więcej niż ja, bo ma 31 lat, tak? Z tą różnicą, że jeszcze się nie zdecydowałem na dentystę. To jest trochę jak życie przez szybę. I mnie się niesamowicie podoba to określenie, życie przez szybę. Bo czasami tak jest w różnych stanach psychicznych, że my trochę stoimy przed jakimś sklepem z cukierkami i w ogóle nie wchodzimy do środka. Chociaż jak mówi moja znajoma psychoterapeutka, żeby dostać się do sklepu z cukierkami, to najpierw trzeba przejść przez rzeźnię. I u psychoterapeuty to jest taki mięsny, gdzie tam po prostu trzeba się urobić po pachy. Jest to naprawdę kawał ciężkiej roboty i krew, i pot, i łzy. Ale chciałbym, żebyśmy, bo tutaj się różne informacje dotyczące wieku pojawiły, że niektórzy mówią, o to dla mnie chyba już za późno, bo ja po 40 już chyba nie ma szans na zmianę. A niektórzy piszą, że no to dojście do tej potrzeby zmiany to jeszcze przede mną, bo mam dopiero 22.
Bardzo różnie to jest. To zależy od człowieka, to zależy od doświadczeń, jakie miał w życiu. I to zależy od tego, kiedy zacznie interesować się swoim wnętrzem, kiedy zacznie interesować się naprawdę tym, kim jest i co może ze sobą zrobić. Bardzo ważną rzeczą też jest zdanie sobie sprawy z takiej prostej rzeczy, że im więcej dobra robimy w życiu, tym jesteśmy spokojniejsi, tym mniej mamy w sobie lęku i bólu. A im więcej jest chociażby myśli złych, tym więcej jest tych niekorzystnych dla nas zdarzeń. Mhm. To jest bardzo ważna rzecz, bo to jest proste niesamowicie, dotyczy właściwie wszystkich, a tak rzadko o tym myślimy. Po prostu robić to, co dobre. Nie wchodzić w sytuacje, które mogą spowodować coś złego. Nie robić zła, nie czynić zła ani myślą, ani mową, ani uczynkiem i zmienia się wtedy całe nasze życie.
No tylko to rzeczywiście wymaga pewnej zmiany często.
Bo
to zło czynimy nawykowo, tak. bo robimy je nie rozumiejąc, czasami nie chcąc. Tak? Takie dorosłe dziecko alkoholika może mieć problem we wchodzeniu w relacje. Kiedy ono czasami rani to zupełnie nie chcąc zrobić coś złego, ale robi to trochę jak przestraszone zwierzątko, no, że drapie i ucieka.
Tak, tylko że wiesz, w tej chwili, oczywiście, że tak się dzieje, jak mówisz, ale w tej chwili myślę, że nie ma dorosłych dzieci alkoholików, które by nie wiedziały, że są tymi dorosłymi dziećmi alkoholika. No poczekaj, ja mówię o informacji, która dociera do ludzi. Że wiadomo, że można popracować, wiadomo, że można coś z tym zrobić. I to też jest podjęcie decyzji, bo jest mnóstwo dorosłych dzieci alkoholików, którzy ranią innych i uważają, że są tacy, jacy są i kropka, a są tacy, którym się przestaje to podobać i szukają wyjścia z sytuacji. I znajdują to wyjście chociażby w grupach, czy chociażby w pracy nad sobą indywidualnej, prawda? Więc to też jest podjęcie decyzji i też jest wybranie sobie jakiejś ścieżki. Albo tej ścieżki, kiedy się zmieniam i kiedy dochodzę do tego, co jest dla mnie dobre i jak mam postępować, żeby to było w porządku dla świata i dla mnie. Albo jestem właśnie za szybą i nie chcę niczego doświadczać innego. tylko po prostu mogę się martwić, że jest źle, mogę mówić, że związek mam nieudany, mogę mówić, że ja jestem nieudana, że świat jest nieudany i nic z tym nie robić. No to mamy takie dwa wyjścia.
Wiesz co, ale ja też szanuję to, że można mieć... Można mieć dłuższy okres dojrzewania do tej zmiany i można rzeczywiście, niektórzy być może czekają na to, żeby rzeczywiście zabolało, żeby się zdecydować, no dobra, to już tak boli, że ja po prostu wchodzę.
Ale to tak właśnie jest, żeby wyciągnąć siebie z tego worka ciemnego, to musi tam już zacząć być bardzo duszno i bardzo boleśnie. I wtedy zaczynamy szukać wyjścia. I wtedy to wyjście jest szansa, że je znajdujemy.
70044 to jest nasz numer SMS-owy. Napisała do nas między innymi Harry. Tak chyba powinienem przeczytać tę ksywkę. Jestem jaka jestem, bo kiedyś dokonałam bardzo złego wyboru. Zabrnęłam w ślepą uliczkę. Wydawało mi się, że jeśli przyjmę postawę ofiary, kupię sobie miłość otoczenia i wszystkich ludzi dookoła. Teraz boję się, że nie ma już odwrotu. No dobra wiadomość, że odwrót jest, ale tym zajmiemy się po serwisie po północy, więc zostańcie z nami. Zostaw @polskieradio.pl i 70044 w Polskim Radiu Euro w programie czwartym Polskiego Radia. Zostaw wiadomość, które codziennie od poniedziałku do piątku od 23 do 1 w nocy, a na zakończenie, jak zwykle, reportaż. Będzie i dzisiaj, ale jaki i tego dowiecie się w swoim czasie. A dzisiaj jest wtorku na środę, czyli tu i teraz spotkanie z Marią Monetą Malewską, psychoterapeutką, buddystką, mistrzynią Rinzai Zen. I obiecany SMS. SMS od Harego? Harej? Jakoś tak. Jestem jaka jestem, bo kiedyś dokonałam bardzo złego wyboru. Zabrnęłam w ślepą uliczkę, wydawało mi się, że jeśli przyjmę postawę ofiary, kupię sobie miłość otoczenia, wszystkich ludzi dookoła. Boję się teraz, że nie ma już odwrotu. Nie wiem, jak dużo jest takich rzeczy, od których nie ma odwrotu, bo myślę, że zgodnie z hasłem płytka wyobraźnia to kalectwo, jeżeli ktoś skacze na główkę do wody i łamie sobie kręgosłup, to rzeczywiście to mogą być zmiany nieodwracalne, które w pewien sposób to życie ograniczą, no bo już poza wózkiem nie będziemy mogli swobodnie chodzić i iluś rzeczy nie będzie. Natomiast co do naszych życiowych decyzji, to myślę sobie, że są takie, po których trudno wrócić. Jeżeli się gdzieś przesunęło swoje granice, jeżeli pozwoliło się komuś nam zrobić jakąś krzywdę, albo my posunęliśmy się jakoś za daleko, to potem pilnowanie granic jest trudne. Ale jeżeli się coś ćwiczyło przez ileś lat, szczególnie, że nasza słuchaczka mówi tutaj o jakiejś decyzji. Nie wiem, czy jakoś tak mnie nie przekonuje ta teoria, że to była rzeczywiście jej decyzja, żeby wszystkich ludzi sobie kupować postawą ofiary. No nie do końca mi się to kojarzy z jej świadomą decyzją, tak? Usiadła pewnego dnia i mówi, a od jutra idę w ofiarę. Mam wrażenie, że ten kawałek poczucia krzywdy tam musiał być. Tylko pytanie, czy po pierwsze, czy nasza słuchaczka pozwoliła go sobie przeżyć do końca? Pozwoliła sobie to być może wypłakać należne tej krzywdzie łzy. I jak wypłakała, to wstała, strzepnęła spódnicę i powiedziała, no dobra, no a teraz charuwa, no.
Wiesz, ja tutaj myślę jeszcze o jednej rzeczy, o takiej rzeczy, że w momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że jestem taka, jaka jestem, bo podjęłam kiedyś niedobrą decyzję, to jest właśnie ten moment na zmianę. Czyli sama świadomość tego, że kiedyś podjęłam złą decyzję, może spowodować już to, że w tej chwili mogę próbować tą decyzję zmienić, mogę naprawić to, co zrobiłam złego. Albo mogę do końca życia mówić, że no jestem taka, jaka jestem, bo podjęłam złą decyzję, jestem ofiarą złej decyzji, tak? I to też zależy od nas. To też zależy od naszej dorosłości, powiedziałabym też, od tego, w jaki sposób my siebie samych traktujemy. Czy poważnie, czy też tak od po prostu, gdzie wiatr powieje, tam mnie zaniesie. Mhm.
Loki napisał walkover, przecież życie to nie gra. Walkover, mówiłem o tym, że nie podejmujemy żadnego działania, że tak puszczamy wszystko i niech sobie płynie z prądem. Za to, że żyjemy, nie ma nagrody i miejsca na podium. A i tutaj do końca się nie zgodzę, no bo gdyby rzeczywiście wejść w tę metaforę gry, no to trochę tak jest, że my gramy o to, czy to życie wygramy, czy przegramy. Ja przynajmniej taką filozofię wyznaję, ale tutaj możemy mieć zupełnie różnie. Nasz słuchacz napisał, że jest to tylko ciągły bieg przez przeszkody. No, bieg przez płotki i różne przeszkody to też jest jakaś konkurencja, więc mam wrażenie, że zostałeś przy tej metaforze. Biegnie się tak długo, aż się nie wpadnie do dziury i nas nie zasypią piachem. Nie ma znaczenia, czy jest się dobrym, czy złym. Trzeba być takim, żeby się w tym dole zmieścić. Super, ale można tak żyć, tak? No, można. Zostać z zawodem zjadaczem chleba.
Ale to jest świetne, bo wtedy rzeczywiście o nic innego nie chodzi, jak tylko o to, żeby mieć dół, w którym się człowiek zmieści. Tak? Bo już nic więcej nie trzeba. Znaczy myślę, że jest to trochę prowokujące.
Właśnie, bo ja myślę, że i takiego...
ładna prowokacja, no.
Człowieka od piachu też czasami nosi i czasami chce mieć coś znioślejszego, tak? Tak sobie na coś popatrzy i mu się spodoba. Albo jakieś takie chcenie ma, żeby miał coś ładnego w życiu.
Poza tym, wbrew pozorom, te podia są. Jest jedno takie wielkie podium, to jest zadowolenie z tego, co zrobiliśmy w życiu. Z siebie samych. To jest wielkie podium życiowe. I to jest to, tam dają tę nagrodę, o którą nam chodzi, czyli zadowolenie z własnego życia, zadowolenie z tego, że to, co zrobiłam, zrobiłam okej, starałam się jak mogłam, jestem zadowolona z siebie. To można mieć w każdej chwili, to można być zadowolonym z siebie już wtedy, kiedy ma 5 lat i wtedy, kiedy ma się 95 i mieć takie poczucie, że się dobrze to życie przeżyło, albo mieć takie poczucie, że po prostu to życie gdzieś przemknęło i właściwie nic oprócz tego, że rano się szło do roboty, się w tym życiu nie wydarzyło.
Ja często spotykam takie osoby, które opowiadają mi o swoim życiu, że to jest właśnie taki bieg przez płotki. Że tak, no kolejne problemy przynosi życie, tak, no człowiek tam skończył szkołę, poszedł do jakiejś pracy, no się z kimś tam związał na życie, jakiś ślub, jakieś dzieci, codzienne problemy, no potem te dzieci do szkoły, no najpierw pieluchy, przedszkole, szkoła, jako się wykształcić, jako się posłać w świat. No super, tylko mam wrażenie, że nie zadajemy sobie pytania, kto nam te lejce z rąk zabrał. Czy myśmy je gdzieś wypuścili?
Ale ja sobie myślę też, że to jest tak, że to, o czym ty w tej chwili powiedziałeś, jest to jeden z poziomów życia, bo rzeczywiście jest taki poziom chodzenia do pracy, dzieci, problemy. Ale no,
my też
tego,
nie żyjemy tak ale z samą filozofią.
Ale oczywiście, ale oprócz tego jesteśmy jeszcze my. Jest nasza głębia. Jest to, jak my to życie przeżywamy, czego my doświadczamy w tym życiu, co dajemy sobie i co dajemy innym. I to są te inne poziomy życia, które może dają jeszcze większą satysfakcję niż to, że się zarobi dużo pieniędzy. Bo tak może być. I to jest zgłębianie siebie, zgłębianie świata, znalezienie miejsca w życiu dla siebie, znalezienie dobrego działania dla siebie, które przynosi korzyści i dla nas, i dla naszego otoczenia, to jest wielkie zadanie życiowe, to jest wielka sprawa. I tam właśnie odnajduje się prawdę o sobie, prawdę o życiu i tam są... Myślę, że nie jedno takie podium stoi, na które można wejść.
Podia są po drodze. Podia są po drodze. Ja teraz domykam pewien etap w życiu i gdzieś się na tym podium zlokalizowałem. I wiem, że tak jak po każdym wyścigu ludzie schodzą z podium.
Idą dalej.
Następnego dnia jest program treningowy rozpisany do następnych zawodów i chwilę jest radości. Coś to we mnie zostawia, bo ja wiem, jaki jestem też dzięki tej wygranej.
Zmienia, prawda?
Tak, ale ja już, prawda, idę w górę, mając w pamięci to stanie na podium. Ja już trochę wiem, jak tam jest i wiem
też, inny.
Po co się piąć. Jest cudny SMS od naszego słuchacza, może słuchaczki, bo nadawca się nie podpisał. W takim razie, co jest najważniejsze w życiu? Drogi słuchaczu, jeżeli to jest pytanie, które płynie z głębi i sobie tak zadałeś, jeżeli przyszło ci to pytanie do głowy, to fantastycznie. To nie jest pytanie, na które ktokolwiek
oprócz
z zewnątrz
ciebie
tobie odpowie. Ale fajnie, że ono padło. To co jest w życiu najważniejsze?
No właśnie. Co jest dla kogo w życiu najważniejsze? Jakie sobie wytyczamy szlaki życiowe?
a czasem stajemy na podium i czujemy, że dostaliśmy nowe życie, gdy już byliśmy na samym dnie. Podpisano Ania. No, podium to jest zazwyczaj coś twardego, to można się odbić. Jeśli mogę coś doradzić w podróży do wnętrza siebie, to tak zwany pozytywny egoizm. Odcięcie się od negatywnych mass mediów, otoczenie się mądrymi ludźmi i kierowanie się w życiu nie tyle rozumem, co intuicją. Bardzo mądra audycja. No i jak tu się odciąć od mass mediów? Odpowiedziałbym Majkowi, bo w końcu do tych mass mediów, ale takich bardzo niszowych należymy. Tylko dla wybranych słuchaczy. 70044 to jest numer SMS-owy, z którym mam nadzieję jesteście już doskonale zapoznani. A chciałbym wam przeczytać jeszcze mail od naszej słuchaczki, od Zuzy, która jest w pewnej sytuacji życiowej. Zostałam na studia w rodzinnym mieście. Mieszkam z rodzicami, więc nieustannie jestem pod większym lub mniejszym wpływem rodziców. Wiele im zawdzięczam, ale też chciałam sprawdzić, ile mogę zawdzięczać sobie. Więc wyjechałam na całe wakacje za granicę, żeby to zrobić, żeby sprawdzić siebie, udowodnić coś zarówno sobie, jak i rodzicom, ale wciąż nie dziwię im się, że traktują mnie czasami jak małe dziecko, swoją najukochańszą maleńką córeczkę. Dziecko to dziecko, niezależnie od tego, czy jest duże, czy małe. No to odezwij się teraz rodzicu i powiedz, czy tak rzeczywiście jest.
Bardzo piękne, oczywiście, że tak jest. Oczywiście, że wiesz, można mieć 80-letnią córkę i traktować ją jak małą dziewczynkę cały czas. Ale to bardzo piękne i bardzo dorosły jest ten mail. Bardzo dojrzały, bardzo dorosły. To właśnie w taki sposób następuje pogodzenie ze swoimi rodzicami. Przez dojrzewanie, przez dojście do punktu, w którym wiemy, dlaczego oni tacy są, o co im tak naprawdę chodzi, bo znakomitej większości rodziców chodzi o dobro dziecka. Oczywiście różnie mogą o to zabiegać, ale to tak jest. I w momencie, kiedy odkrywamy taką podstawową prawdę, że oni wiele rzeczy robią dla naszego dobra, mimo że nam się to nie podoba i nie chcemy tego kupić, no wtedy już jest dużo, dużo łatwiej. Wtedy już się inaczej na tych rodziców zupełnie patrzy. Ale do tego trzeba dorosnąć, do takiego widzenia swojej rodziny.
Mając 12 lat, bardzo przeżywałam wszystkie krytyki na mój temat. A teraz 10 lat później, znając coraz lepiej swoje możliwości, jednak słysząc te same komentarze, widzę rozgoryczone i sfrustrowane życiorysy kryjące się za nimi. Wiem, na co mnie stać, jakby na przekór. I to jest duże osiągnięcie. To znaczy, żeby człowiek, mimo że cały czas gdzieś mu te jajka próbują do ucha wcisnąć, to on już poznał, tak? I on opiera się teraz na sobie.
Na sobie. I to jest to coś, co jest bardzo istotne. To jest siła, która jest w nas. Czyli szukać oparcia w sobie, a nie na zewnątrz. Prawdę o sobie można znaleźć tylko w sobie, a nie w tym, co się dzieje na zewnątrz nas. I jeżeli mamy to poczucie własnej siły, mamy to poczucie własnej wartości, to te głosy, które idą z zewnątrz, one mogą być dla nas interesujące, ale nie są
zabójcze.
Tak.
Łukasz, 28 lat. Pani mówi, że całkowite oparcie można odnaleźć w sobie, ale czy człowiek może być aż tak dojrzały, aby w wieku na przykład 22 lat potrafić się nie zachwiać i nie popełnić błędów pod wpływem złych emocji, które ktoś nam zafundował? Czy można winić siebie, że nie skontrolowaliśmy swoich emocji? Myślę, że są sytuacje, kiedy ktoś inny może być winnym naszego stanu. Czy gość się z tym zgodzi?
Oj, to dość trudne jest. To znaczy, my możemy myśleć, że osoby są winne, ponieważ powiedziały coś, zrobiły coś takiego, co nas wyprowadziło z równowagi. Ale zwracam uwagę, że to nas wyprowadziło z równowagi. Że to my nie utrzymaliśmy swoich emocji.
Ale żeby było jasne, my nie zawsze utrzymamy. No nie zapisaliśmy się na kurs dla świętych, ani na kurs bycia wzorcem wszystkiego. No, nie od razu będziemy idealni.
Tak, ale chodzi mi tutaj po prostu o to, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że nasze emocje są naszymi emocjami. że to nie jest tak, że ktoś może rządzić naszymi emocjami. Oczywiście, że można nacisnąć guziczek i każdy z nas taki guziczek gdzieś tam ma, że po naciśnięciu tego guziczka, nie wiem, wzrasta ciśnienie, rodzą się złe myśli i różne inne rzeczy, ale to, jak my się zachowamy, jednak zawsze zależy od nas. Czyli można mówić, bo mnie sprowokowałeś do tego i to jest takie tłumaczenie siebie, bardzo zresztą wygodne. I rozumiem, co słuchacz czy słuchaczka mają na myśli, mówiąc to, że no już tak mnie wyprowadzili z równowagi, że już naprawdę nie wytrzymałem i nie wiem, wrzasnąłem, rzuciłem czymś, czy jeszcze coś innego zrobiłem, ale to zawsze jest gdzieś tam nasza przegrana. To zawsze gdzieś tam my tych emocji nie utrzymaliśmy.
Bo w sukurs idzie język, bo możemy powiedzieć, no sprowokowali mnie, ale możemy powiedzieć, dałem się sprowokować.
Tak, tak.
Tu dałem się sprowokować. Tak. W przyszłości tego nie chcę.
Tak.
Ja zdecydowałam się na szukanie wyjścia z tego ciemnego worka. Mam świadomość, że moje życie jest w moich rękach. Mam 26 lat i mam ten dylemat, czy nie jest za późno na dojrzewanie. Martwi mnie bardzo, że ten proces blokuje nie strach, a lęk. Lęk towarzyszy mi do tego stopnia, że czasem czekam, że ktoś zrobi coś za mnie, albo nie robię nic. Jak przełamać ten impas? Jak wybrać się do dentysty? Pyta Ola. Zawsze powtarzam, że odważni to nie są ci, którzy się nie boją. To ci, którzy robią różne rzeczy mimo lęku.
Mimo lęku, tak. Bo zatem chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że tak naprawdę to ta trzydziestka jest takim wyznacznikiem, że człowiek staje się naprawdę dorosły. Mhm. Że do trzydziestki my dojrzewamy, uczymy się. Jeszcze nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkiego, co możemy zobaczyć i w sobie, i dookoła nas. Dopiero potem wchodzimy w ten wiek już bardziej dojrzały i bardziej świadomy. Także jest, a poza tym zmienić się i popracować nad sobą i dojrzeć można naprawdę w każdym wieku. Nigdy na to nie jest za późno.
Przyszła psycholożka nas pyta, a jak dochodzić do prawdy w samym sobie, jak szukać i realizować? Masz jakieś uniwersalne wskazanie?
Żeby skontaktować się ze sobą, tak, jest takie uniwersalne wskazanie. To jest cisza, to jest medytacja. To jest cisza ta na zewnątrz i cisza wewnątrz nas. I medytacja nie musi być medytacją związaną z jakąkolwiek religią. Medytacja jest to wyciszenie siebie, jest to dotarcie do głębszych naszych pokładów. I żeby tam się znaleźć, trzeba wyciszyć umysł, trzeba dać sobie szansę na to. A jak się już wyciszy umysł, to wtedy inaczej się widzi rzeczywistość. To wtedy łatwiej jest zobaczyć nasze problemy i łatwiej jest znaleźć ścieżkę do wyjścia z tych problemów.
Taki kawał wyzwania tego rozedrgania się w życiu pozbyć. Co?
Jest to duże wyzwanie, ale to się daje zrobić i to daje się zrobić dość szybko. Robienie przez 3 tygodnie chociażby treningu autogennego już zmienia człowieka. Usiąść w bezruchu i posiedzieć sobie 10-15 minut do pół godziny dziennie i po 3 miesiącach już widzimy, że jesteśmy innymi ludźmi, że inaczej widzimy świat, inaczej widzimy siebie, że nas przestało coś irytować, że mamy więcej w sobie akceptacji i dobrych uczuć i akceptacji siebie i otoczenia, że przestajemy się bać.
Bo za chwilę będzie, a co to z tym, co to chodziło z tym treningiem autogennym, to wystarczy wpisać w wyszukiwarkę trening autogenny albo trening autogenny Schulza,
tak.
I wyskoczy. Kilka
nauczyć
razy o tym
się i zacząć robić.
Wspominaliśmy, to bardzo proste. Zadowolenie z siebie. A jeśli kogoś to nie interesuje, jeśli ktoś jest w tej kwestii upośledzony, jeśli mu nie zależy, jeśli nie chce niczego z życia i samego życia, jeśli odrzuca to wszystko, czy taka postawa jest czymś nienaturalnym, czy to choroba, to dlaczego mój psychiatra wmawia mi, że jestem zdrowy, a drugi pisze mi skierowanie na oddział? Nie można być kimś innym niż się jest. Nie można zmienić swojej natury i wybrać inaczej, napisał Loki. Loki, jeżeli to jest walka z chorobą, to rzeczywiście człowiek może być zupełnie bezradny. Jeżeli czegoś nie chcesz, to nikt z nas ci tego nie wciśnie. I tyle. No, po prostu pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Jeżeli ty nie masz takiej potrzeby, to też zupełnie nie ma sensu, żebyśmy to w jakiś sposób próbowali nawet przekopać, nie ma sensu. No, nie widzę nawet powodu, żeby cię przekonywać. Po prostu żyj, chłopie, no. Żyj i bądź szczęśliwy.
No tak, tylko że zwróćmy uwagę, jak wiele tam jest goryczy.
Okej, okay, no ale to no, ale co czekaj, mam powiedzieć Lokiemu, że słuchaj, no być może coś się nie skleja jest, nawet w tym, co
no,
piszesz?
Nie, no tak, tak. Że z jednej strony krzyczysz o to, żeby cię zostawić w spokoju, a z drugiej strony słychać w tym twoim krzyku prośbę o pomoc, bo wcale nie jest ci z tym dobrze. No przynajmniej tak to odczytałam. No i teraz ty musisz zdecydować, czy chcesz siedzieć w tym, że jest źle i napawać się tym, że jest mi źle i nic mi się nie chce, czy też chcesz spróbować czegoś innego.
Dwa SMS-y od dwóch kobiet, jednej 37, a drugiej 30-letniej. Na początku SMS od Ilony. A co jeśli spada cios za ciosem i masz wrażenie, że już więcej nie dasz rady i nikt nie może pomóc i nic przed tobą nie widzisz, przed sobą nie widzisz? Ilona, 37 lat. A Jola pisze, odkąd zostawił mnie narzeczony, gdy spodziewaliśmy się dziecka, myślałam, że świat się zawalił. Dziś wiem, mając małą córkę, że mam najpiękniejszy cel, który mnie uskrzydla. Sama wychowuję i wiem, że muszę sobie poradzić. Pozdrawiam, fajna audycja. Jola, 30 lat.
A ten cios za ciosem? To jest to coś, co jest takie bardzo trudne, ponieważ wydaje się, że no, przeżyłam to coś, teraz będzie już lepiej i nagle idzie następne i następne. I tu jest ta wielka trudność, a jednocześnie wielka potrzeba uwierzenia w to, że to się musi skończyć. Bo to się skończy. Te ciosy przestaną przychodzić, bo takie jest życie. Raz jest górka, a raz jest dołek. Ten dołek może dłużej czy krócej trwać, ale w końcu to się kończy. Jest ciężko przejść przez to. Jest ciężko, szczególnie kiedy ten cios za ciosem rzeczywiście idzie i już się wydaje, że no jeżeli to przeżyłam, to już chyba nic więcej nie dam rady przeżyć. A okazuje się, że ludzie przeżywają i to czasami trwa, ja tutaj nie chcę mówić, ale czasami trwa jakiś czas. I trudno jest wtedy znaleźć w sobie taką siłę, żeby powiedzieć, ja przetrzymam, ale łatwiej jest znaleźć taką moc w tym, że to się musi skończyć, bo to się musi skończyć, bo zawsze wszystko się zmienia. Czyli tylko mieć cierpliwość na to, żeby przeczekać ten zły czas. Nie ma tak, żeby przez całe życie kogoś los, że tak powiem, doświadczał. Są takie czasowe interwały, kiedy jakby mówi nam...
Stado napada.
Tak, tak. A potem znowu jest dobrze i znowu jest miło i sympatycznie. I ciepło.
Maria Moneta Malewska. W tym duecie pojawimy się we wtorek za 2 tygodnie w audycji z wtorku na środę, czyli tu i teraz. Bardzo ci dziękuję.
Ja dziękuję i proszę cieszyć się latem. Takim pięknym.
Gorąco, daj spokój. A pięknie. Za gorąco.
A teraz w nocy, jakie piękne gwiazdy.
Nawet w Warszawie, co jest nieczęste. A przed nami jeszcze reportaż. Reportaż pod tytułem Triodeon Doroty Fredro-Bonieckiej. To będzie reportaż o nowo powstałej grupie muzyków, trójki fascynatów, którzy zabierają swoich słuchaczy w sentymentalną podróż w świat ze srebrnego ekranu i w świat przedwojennych klubów. I tam już za chwilę będziecie mogli się udać. To reportaż Triodeon Doroty Fredro-Bonieckiej. A ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na jutro. Gdzie tam na jutro? Ciągle się mylę i muszę się poprawić, bo to już dzisiaj będzie ta 23. Jeszcze w międzyczasie muszę do Poznania i z powrotem obrócić kawał drogi. Za dzisiejszą audycję dziękuję Katarzyna Klepaczewska, która tę audycję przygotowała, i Tomasz Kosiorek, który ją poprowadził. Bardzo dziękuję. Spokojnej nocy z Polskim Radiem Euro, czyli z czwartym programem Polskiego Radia.